tytuł tygodnia.
Rafał Ziemkiewicz. Wielka Polska. Wydawnictwo Fabryka Słów. Mówi autor Rafał Ziemkiewicz.
Byłem świadkiem kiedyś takiej dyskusji i opisuję to w książce, jak polscy i niemieccy przedstawiciele środowisk, nazwijmy to intelektualnych, dyskutowali o tym, czego nasze kraje potrzebują i jakie są interesy naszych krajów. No to było żenujące, to rzeczywiście przeżycie traumatyczne, ponieważ okazało się, że polscy luminarze tam występujący nie są w ogóle w stanie sformułować na wyraźne oczekiwanie strony niemieckiej, na pytania, które padały, czego Polska potrzebuje, czego wy chcecie, oni odpowiadali tego, co wy, my chcemy do Europy, wy nam powiedzcie po prostu. Nie byli w stanie sformułować absolutnie żadnych polskich oczekiwań, żadnych polskich interesów. I to jest niestety wada tej formacji, która przez większość z tego ostatniego 30-lecia Polską rządziła, że oni właściwie mieli tylko jedną narrację, ma być tak, jak nam powiedzą z Zachodu, a ma być tak, jak na Zachodzie. A co to znaczy, jak na Zachodzie? Co znaczy, że mają płonąć polskie przedmieścia, jak przedmieścia Paryża? To znaczy, że mamy się bać wychodzić na ulicę, jak się boją w wielu miastach niemieckich ludzie wyjść na ulicę? To znaczy, że pielęgniarka, która powie pacjentowi, że będzie się za niego modlić, zostanie wyrzucona z pracy za złamanie świeckości szpitala, jak się to zdarzyło w Anglii. Może zastanówmy się wreszcie, jak ma być w Polsce tak, żeby nam Polakom było dobrze, a nie tak, jak jest gdzieś tam na Zachodzie, bo my uważamy się za jakichś ciemniaków, którzy nic nie potrafią wymyślić i skazani są tylko na naśladowanie. Ja się z tym absolutnie nigdy nie pogodzę.
Rafał Ziemkiewicz. Wielka Polska. Wydawnictwo Fabryka Słów. Czyta Wojciech Żołądkowicz.
Polska uwięziona w pułapce średniego rozwoju, stłamszona unijnymi regulacjami, pozbawiającymi ją pod pozorem ratowania planety samodzielności energetycznej i żywnościowej, a pod pozorem ochrony praworządności samodzielności politycznej, zostanie sprowadzona trwale do roli prowincji, półkolonii i zaplecza kierowanego z Berlina państwa europejskiego. Jej wschodni sąsiedzi zaś wepchnięci będą mocą tego samego neobismarkowskiego sojuszu z powrotem do rosyjskiego więzienia narodów. Wystarczyło tylko poczekać jeszcze rok, pół roku, aż Nord Stream 2 ruszy, aż wyłączone zostaną kolejne bloki energetyczne i kopalnie, a opór przeciwko podporządkowaniu mniejszych krajów większym w ramach troski o ich praworządność zostanie przełamany. I wtedy? Obrazowo mówiąc, wyglądało to tak. Rosja przez wiele lat krok po kroku skradała się, żeby chwycić Europę za gardło i już była o włos od realizacji celu. I w ostatniej chwili, mając palce o centymetry od gardła ofiary, skradający się niepostrzeżenie skrytobójca zaczął wrzeszczeć: „Ła, zabiję cię, zabiję”, podrywając przerażoną ofiarę do ucieczki. Dlaczego Putin nie chciał poczekać i wszystko zepsuł? Jest to, zdaje się, jedno z takich pytań, które historycy będą zadawać przez wiele następnych lat i zawzięcie kłócić się o odpowiedź. Nie będę udawał, że ją znam. W chwili, gdy piszę te słowa, najbardziej popularna jest teoria o jakiejś śmiertelnej chorobie toczącej Putina. Chorobie, która sprawiła, że swoje pragnienie przejścia do historii jako wskrzesiciel wielkiego kraju chciał zrealizować szybko w pozostałym mu jeszcze czasie. Możliwe zresztą, że wywiad, który zapewniał Putina, iż opór Ukraińców będzie słaby i krótkotrwały, a inwazyjne wojska zostaną powitane kwiatami, sam głęboko w swoje ustalenia wierzył. Dotykamy tu niezwykłej tajemnicy, tajemnicy dla tej książki kluczowej. Według badań ukraińskiej opinii publicznej, badań zachodnich wykonanych przez niezależne profesjonalne instytucje, W przededniu rosyjskiej napaści zaufanie do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego deklarowało zaledwie nieco ponad 27% ankietowanych, a niechęć do niego 67%. Zaufanie do innych instytucji państwa ukraińskiego wyglądało jeszcze gorzej. Partie polityczne, wszystkie razem wzięte, 8, parlament 11, służby specjalne 23, policja 28. Miażdżąca większość Ukraińców podpisywała się pod opinią, że kraj jest rządzony przez mafię oligarchów, rozkradany przez złodziei i że nie ma przyszłości. Ponad 60% ankietowanych pytanych o główne interesujące ich problemy wskazywało na zapewnienie sobie i bliskim podstawowych środków do życia, nie wykazując żadnej troski o sprawy publiczne. W ostatnich wyborach partie otwarcie prorosyjskie otrzymały łącznie nieco ponad 1/5 wszystkich głosów. I co prawda na pytanie, czy w razie ataku na Ukrainę byliby gotowi jej bronić, pozytywnie odpowiedziała więcej niż połowa, to wyraziciele tych opinii skupieni byli głównie na zachodzie kraju. Na obszarach, które Rosja zamierzała zaanektować, większość mieszkańców deklarowała niechęć do Ukrainy jako państwa, sympatię do Rosji i to, że za swój język ojczysty uważają rosyjski. Wszystkie te dane podaje za brytyjskim think tankiem Royal United Services Institute. Natomiast wszystkie te dane statystyczne o Ukrainie w przededniu inwazji, sądzę, że nieodbiegające od prawdy, podałem tutaj nie przypadkiem. Jednego dnia mieliśmy do czynienia ze społeczeństwem pogrążonym w głębokiej depresji, apatii i tumiwisizmie, nikomu nieufającym, niewierzącym w siebie, w swoją przyszłość i swojego przywódcę, który do prezydentury doszedł dość groteskowo przez występy w kabaretach i sitcomie oraz dzięki pieniądzom jednego z oligarchów. A drugiego dnia, przecierając oczy, zobaczyliśmy zjednoczony, dumny i heroiczny naród. Czy to w ogóle możliwe? Ależ oczywiście. Moje pokolenie pamięta jeszcze podobny wybuch polskiej narodowej wielkości w sierpniu 1980 roku. Cokolwiek stało się potem z tą zdławioną przez komunistów i zdradzoną przez przywódców rewolucją, kto jedną taką wiosnę miał w życiu, nigdy nie może stracić nadziei. A przecież nie była ona w naszych dziejach czasem bezprecedensowym. Kto zna ojczystą historię, czytał wspomnienia i źródła z epoki, łatwo dostrzeże podobieństwa między karnawałem Solidarności, a czasem Sejmu Wielkiego, Konstytucji 3 maja, insurekcji kościuszkowskiej, czy wojny z bolszewikami w 1920 roku. A przecież przed tym wielkim wybuchem narodowej energii były długie i ciemne okresy załamania, Saska Noc, dziesięciolecia apatii po zdławieniu powstania styczniowego. A co do sierpnia 80, moja własna pamięć podpowiada mi podsłuchane przez nastolatka rozmowy, które toczył ze stryjem i innymi osobami mój ojciec w późnych czasach gierkowskich. Rozmowy depresyjne, pełne goryczy, o tym, że idziemy do dna, społeczeństwo jest skrajnie zdeprawowane, zdegenerowane i nikomu już na Polsce nie zależy. Badania polskiej diagnozy społecznej niewiele różnią się od tych z przedwojennej Ukrainy. Też wydawać by się mogło na ich podstawie, że myśleć o Polsce wielkiej, dumnej, ważnej, rozgrywającej w regionie i liczącej się w świecie to jakiś kompletny odlot i dowód zupełnej utraty poczucia rzeczywistości. Wielu tak uważa. Mylą się.
Tytuł tygodnia.